świat ludzkich uczuć.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wita Państwa, Anna Kaszczyc. Po zstąpieniu Chrystusa do otchłani nie ma już takiego kawałka rzeczywistości, w którym bylibyśmy sami. Chrystus wszystko wypełnił swoją obecnością. I to wszystko bez hałasu, bez zamieszania i bez rozgłosu. To miłość pokorna, która działa tam, gdzie pozornie nic się nie dzieje i nic się nie wydarza. Bóg odmienia nasze życie, ale żeby tak się działo, warto też zastanowić się, czy my robimy wszystko, żeby zmienić nasze życie. Chcemy dziś Państwu uświadomić, że osiągamy w życiu to, na co się wewnętrznie nastawiamy, i zapraszam Państwa do wysłuchania audycji, w której razem z psychologiem Leszkiem Sidorukiem mówić będziemy o tym, jak sprawić, by nasze życie było udane. Serdecznie Państwa zapraszam do pozostania z nami. Centrum Badania Opinii Społecznej zadało pytanie, co Pani zdaniem jest najbardziej potrzebne, żeby życie było udane. I na pierwszym miejscu Polacy wymienili zdrowie, 51%. Na drugim miejscu znalazły się pieniądze, czyli dobrobyt, 46%. A na trzecim rodzinę, 34%. Na dalszych miejscach były praca, miłość, pozytywne relacje z innymi ludźmi i szczęście. Te badania w jakimś stopniu odzwierciedlają nasze pragnienia, no bo na przykład mówimy, moje życie będzie udane, jeśli będę zdrowy, jeśli będę miał pieniądze, jeśli będę miał szczęśliwą rodzinę. My troszeczkę zatrzymamy się na tych wszystkich aspektach, które sprawiają, że nasze życie jest udane. Oczywiście nie powiemy Państwu dokładnie, co da gwarancję, żeby nasze życie było udane. Ja myślę, że trzeba wyjść najpierw od tego, na co zwrócili uwagę ci respondenci ankiety, a mianowicie tu się troszeczkę zazębiają relacje międzyludzkie i miłość, i rodzina, i relacje z innymi ludźmi, czyli przyjaciele i tak dalej. Ja myślę, że to chyba jest najważniejsze jednak w życiu, bo nie żyjemy sami na tym świecie. Jak patrzymy od strony osoby, która jest samotna, ona chyba się czuje nieszczęśliwa głównie z tego powodu, że nie ma kogoś bliskiego, z kim mogłaby dzielić to życie, jakiekolwiek by nie było.
Tak, tu warto wprowadzić taką definicję podstawową, antropologiczną, dotyczącą człowieka. Kim jest człowiek? Możemy powiedzieć, że człowiek jest istotą taką dosyć złożoną, cielesno-duchową. Jeszcze dokładniej możemy powiedzieć, że jest człowiek istotą cielesno, psychiczno, społeczną, duchowo. W tym aspekcie właśnie cielesności to jeszcze możemy pójść dalej, że człowiek jest zanurzony w przestrzeni, w czasie, jest tutaj na tej ziemi przez lat, jeżeli jest zdrowy, 70. Jeżeli jest bardzo chory, mniej niż 70, jeżeli bardziej zdrowy, więcej ma tutaj właśnie tego daru zdrowia, to żyje dłużej. To są te wyznaczniki funkcjonowania życia człowieka. W średniowieczu, kiedy człowiek żył zdecydowanie krócej, kiedy pewne choroby były zupełnie nie do pokonania. Jeszcze w XIX wieku śmiertelność kobiet przy porodach, śmiertelność dzieci była bardzo duża. Także człowiek nie bardzo mógł się...
Przerwiemy na chwileczkę.
Mamy telefon.
Nie chcemy trzymać długo na linii. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas dzwonił? Możemy prosić imię?
Krystian.
Panie Krystianie, co Pana zdaniem jest najbardziej potrzebne, żeby życie było udane?
Moim zdaniem to najważniejszy jest pokój serca. A pokój serca to można uzyskać dzięki czystemu sumieniowi i dla mnie największym darem jest czerpanie siły z codziennej Eucharystii, z Komunii Świętej. To dla mnie jest największym motorem i siłą do życia.
To prawda. Tego aspektu jakoś respondenci tej ankiety, o której wspomniałam, nie uwzględnili na tych pierwszych miejscach. Ale myślę, że to taka kwintesencja tego, co jest w sumie bardzo ważne w życiu, bo jakiś taki wewnętrzny spokój, pokój serca, tak jak to Pan określił, warty jest zaznaczenia też.
Bardzo ważne, bardzo ważne, Panie Krystianie. Pokój serca, spokojne sumienie. Okazuje się, że dopiero właśnie w drugiej połowie XX wieku i to właśnie psychologia odkryła, że niezwykle ważnym czynnikiem dla zdrowia jest to, żeby człowiek miał właśnie spokojne sumienie, właśnie spokojne w tym znaczeniu, tak jak Pan użył, właśnie pokój serca, żeby nie było w naszym sercu zadawnionych urazów, żebyśmy właśnie nie stłumili jakiejś krzywdy w stosunku do drugiego człowieka, może właśnie zadawnionej, bo tak tą krzywdę możemy tak właśnie w różny sposób ją gdzieś głęboko ukryć w aktywności, możemy ją zracjonalizować, możemy ją właśnie w takim mechanizmie obronnym projekcji właśnie odrzucić, że to po prostu ktoś spowodował, że musieliśmy się tak jakby zachować. Spokój serca, czyste sumienie, możemy powiedzieć jeszcze dokładniej, uwzględniając ten wymiar duchowy, taki pokój w relacji z Bogiem, gdzie właśnie jest relacja modlitwy. To są bardzo ważne czynniki zdrowotne. Coraz bardziej takie badania dotyczące jakby sfery duchowej wyraźnie pokazują, że jeżeli sumienie jest niespokojne, to może być właśnie oddanie się na służbę jakimś takim wartościom zmysłowym, gdzie człowiek właśnie w pogoni za uciechami zmysłowymi, za pieniądzem coś gubi po drodze, więc relacje z drugimi ludźmi, odpowiedzialność za drugich, relacje właśnie rodzinne, również to może oddziaływać na jego zdrowie fizyczne, emocjonalne. Nie tylko na ten wymiar, który nazywamy właśnie racją religijną, czy to jest właśnie grzech, ten właśnie tu może być jakby głębszy proces właśnie takiego zranienia. Dlatego bardzo ważną rzecz Pan poruszył.
Powracając do tego, o czym wcześniej mówiliśmy.
Właśnie ja tutaj kontynuowałem, że człowiek w XX wieku, kiedy duża część chorób jest no, w sumie przezwyciężona, co prawda mamy ciągle jakby nowe choroby, nowe trudności, kiedy człowiek żyje dłużej, troszeczkę no, może zacząć się tak mądrzyć, tak jak troszeczkę w tych artykułach, w charakterach, że właśnie co mi potrzeba do szczęścia. Wcześniej to właśnie wystarczyło, że był pokój, że właśnie no, udało się urodzić dziecko bez problemu, właśnie polecano to różnym jakby modlitwom. Teraz to bardziej no, dziwimy się, jeżeli coś nam szwankuje, prawda, zdrowie, jeżeli jakaś choroba się pojawia, bardziej myślimy o tym, żeby jak zorganizować, prawda, leczenie. Nie ma takiej trwogi związanej z chorobą. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu to właśnie zwykłe przeziębienie mogło się skończyć właśnie gorączką, nie było antybiotyków, człowiek mógł umrzeć. Także to troszeczkę taka nadmierne przyglądanie się sobie właśnie, jak być szczęśliwym, aczkolwiek to są właśnie rozważania no, w sumie jakby pożyteczne, troszeczkę wypływa z pewnego takiego dobrobytu, prawda, i ogólnego bezpieczeństwa. To też psychologia potwierdza, że człowiek jest w stanie przyglądać się sobie dokładniej swoim potrzebom związanym właśnie z jakąś realizacją, miłością, wtedy, kiedy jest potrzeba bezpieczeństwa zaspokojona, dopiero wtedy nabywa takiej właśnie ogłady, żeby przyglądać się sobie.
I mamy kolejny telefon.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy serdecznie. Z kim mamy przyjemność?
Barbara.
Pani Basiu, jak to jest? Co jest Pani zdaniem
to znaczy,
najbardziej
no ja nie wiem,
potrzebne?
Czy ja trafię. Ja myślę generalnie, że to zależy, czy osoba jest sama, czy osoba jest w rodzinie, ale generalnie człowiek stworzony do życia w stadle. Myślę, że trzeba, ważne jest, gdy ma się zaufanie, że ma się osoby zaufane, z którymi można podzielić się swoimi problemami, a to też jest chyba ważne do tego, że czujemy się potem w tym życiu tak lepiej. To dla mnie jest takie ważne.
Mm-hmm.
I jeszcze, że myślę, że chyba trochę więcej w dzisiejszym świecie, troszeczkę więcej pokory. Mm-hmm. Bo tak jak tutaj słuchałam przed chwilą, że myślę, że w pogoni za pieniędzem, za uciechami tego świata, że zapominamy, że czasami trzeba się zatrzymać na chwilę, wystopować i cieszyć się, mm-hmm. Tak powiem.
Pani Basiu, to znaczy, że żeby życie było udane, to przede wszystkim bliskie osoby, tak
to
rozumiem,
znaczy,
tak?
To znaczy, może nie przede wszystkim, bo żeby życie było udane, to jest tak, dla mnie ważne jest, że mam pracę, mm-hmm. pracę, z której jestem zadowolona, że cieszy mnie, że mam mieszkanie, że mam grono przyjaciół, że chodzę, że się cieszę, że wstaję rano, że jest pięknie i o, odrobinę zdrowia, bo to też jest ważne. I może nie najważniejsze są pieniądze, ale bez nich no też by było źle, więc muszą też być. Ale nie może nie aż tak na za wszelką cenę, że ja muszę to mieć wszystko.
A Pani Basiu, ja tak będę trochę przewrotna i zapytam, a co Pani zdaniem sprawia, że nasze życie może być nieudane?
Co może być nieudane, ja wiem, no różne są przyczyny. Brak pracy, zawiedziona miłość w niektórych przypadkach, czy stracone zaufanie do najbliższej osoby, czy utrata zdrowia, czy jakiś inny, ja wiem, przypadek losowy, może jakiś trudny, no nie wiem, trudno mi powiedzieć udane, nieudane, no Bo to też możemy, można to w innych kategoriach, bo ja mogę dla kogoś, ja będę mówiła, że mam bardzo udane życie, a ktoś patrzy na mnie, powie, Boże, jaka to jest, jak jej się nie wiedzie, nie udane.
Jaka to nieszczęśliwa osoba,
nie, tak? Nieszczęśliwa osoba, to w jakieś tam inne spojrzenie, czy w innych kategoriach patrzy każda inna osoba i ja bym to od tego odróżniła. No ja nie wiem, być może, że się mylę, nie mówię, że nie. Ja mówię, że mam udane życie. Chociaż był taki moment, że powiedziałam, no sierota taka ze mnie, że jestem sama, prawda? Że nie jestem z kimś, że nie mam dzieci. No ale tak popatrzę, pracuję z dziećmi, możemy to częściowo rekompensuje to. Także to, no teraz patrzę na to inaczej. Dlatego mówię, przewartościowałam swoje życie w pewnym momencie i patrzę tak, jak powiedziałam. To, że wstaję rano, że mogę wstać, że mogę iść do pracy, że spotykam grupę ludzi, że mogę z nimi pogadać, że mogę z nimi albo czasami mało pogadać, a tylko pobyć razem ze sobą. Dla mnie to jest ważne. Ważne jest właśnie tak, jak tu już było wspomniane i pan Krystian i pan tu powiedział, że modlitwa, że coś, co nas, mnie na przykład, buduje i podtrzymuje. O.
Pani Basiu, ja tak się zastanawiam teraz z tego, co pani powiedziała, tak w sumie wynika, że żeby życie było udane, coś troszeczkę trzeba spojrzeć z optymizmem i dostrzegać te pozytywy.
Przede wszystkim, to też, to chyba ważne jest, to znaczy ja to tak odbieram, że ważne, chociaż czasami jest trudno, nie, bo są ludzie, różne są sytuacje, także nie można to powiedzieć, że wystarczy popatrzeć z optymizmem, że wszystko będzie pięknie. Bo są różne, ludzie mają trudne sytuacje. Ja mówię to na podstawie własnej, że dla mnie jest udane, cieszę się, o właśnie, cieszę się, że mogę się jej otworzyć, że mogę czasem zadzwonić, cieszę się, że właśnie jest radio, cieszę się, że mam przyjaciół. Tak jak powiedziałam, dobrą pracę.
I te bliskie osoby, do których zawsze można się zwrócić.
Tak. Na które mogę liczyć, a przekonałam się, sprawdziłam, mam grono osób, na których mogę liczyć, które mi pomogły, pomagają, pomogły. Ważne, że są. O, i za to im mogę dziękować.
Pozdrawiamy panią serdecznie. Bardzo ważne rzeczy poruszyła pani dotyczące właśnie tego udanego życia. Możemy to sformułować inaczej właśnie. Czy istnieją sytuacje, kiedy życie no, nie ma sensu, prawda? Nie jest udane, bo życie udane to musi mieć jakiś sens. Ten jest właśnie sens, ujawnia się w zależności od naszych zainteresowań, naszych możliwości, naszych właśnie aspiracji. Tu bardzo ważną sprawę pani poruszyła, dotyczącą właśnie, że jest niesłychane bogactwo i różnorodność ludzkich osobowości, prawda? Aspiracje pewnych ludzi są bardzo, bardzo wygórowane, niektórych mniej. I tutaj wszelkie takie uogólnione rady, spostrzeżenia mogą być nieprecyzyjne, ale możemy zwrócić uwagę na coś takiego właśnie, analizując sytuację współczesnego człowieka, nas tutaj właśnie w XXI wieku, że pewne koncepcje, pewne propozycje, pewne sugestie dotyczące, co to znaczy życie sensowne i szczęśliwe, płyną szeroką drogą z różnych właśnie miejsc, przede wszystkim z mass mediów, z reklamy. I to jest właśnie taki stan, który powoduje, że dyskusja na ten temat, a nawet jakieś wybory wewnętrzne, osobiste są trudniejsze.
Mamy zdania słuchaczy. Internauta napisał, może ważne jest jakieś hobby, coś, co lubimy robić. Drugi nasz słuchacz albo słuchaczka napisała, w relacjach z drugim człowiekiem pierwsze miejsce, wzajemna życzliwość, zaufanie. Bożą miłość należy przelać na bliźniego na pewno, bez Boga życie nie ma sensu. To potwierdza tą pierwszą wypowiedź pana Krystiana. Ja myślę, że hobby, taka pasja, cel w życiu jest jednak potrzebne, żeby życie było no, w jakimś sensie spełnione.
Ale hobby może być również taką reakcją ucieczkową, taką reakcją zasugerowaną, płytkie może hobby, takie poboczne. Hobby może być wypełnieniem jakiejś pustki. Hobby jest jak najbardziej zalecane jako pewna odskocznia, jako pewien wypoczynek. A w dzisiejszych czasach są ludzie, którzy właśnie mają te hobby, które są zupełnie, spełniają rolę no, bóstw. Przecież większość z nas czci już wielki kult, może to nie jest hobby, kult weekendu. Trzeba pojechać. kult właśnie...
No ja myślę, że to panie Leszku jest dobry akurat przykład na to, że bo odpoczynek jednak jest potrzebny również w życiu, żeby było udane.
Tak, tak, ale tutaj nie chodzi o wypoczynek byle jaki, tylko właśnie o celebrację właśnie, żeby wyjechać w piątek, może u nas nie jest na tą skalę, wyjechać w piątek wieczorem, powrócić w niedzielę, uczynić taki pokłon, gdzie ten czas jakby wolny się w jakiś sposób rozciąga. Mówię tutaj, no możemy wylać właśnie dziecko z kąpielą, ale jeżeli dla kogoś ten weekend albo inne hobby, jakiś wyjazd jest już takim elementem najważniejszym, więc tutaj warto się zastanowić, czy to nie jest droga, forma jakiejś ucieczki od pustki. Nie tylko są takie negatywne sposoby ucieczki od pustki, jak na przykład narkotyki, alkohol. Niektóre są no takie dopuszczalne, nie możemy się do nich przyczepić, ale jeżeli jest to forma ucieczki od pustki, od tego, żeby nie zostać z samym sobą właśnie w jakiejś takiej wewnętrznej medytacji, to no nie jest najlepsze rozwiązanie. Ale jeżeli jest to coś takiego zewnętrznego, co nie jest ucieczką przed pustką, bo tą pustkę właśnie powinna w nas wypełnić modlitwa, relacja najważniejsza, relacja do Boga. I tutaj jest taka no, proporcja właśnie. Relacja do Boga, modlitwa, praca, a wypoczynek i te hobby jako coś, takie elementy, tak jak szklanka zimnej wody, jak właśnie niezbędne pożywienie, odpoczynek, tak jak sen. Natomiast możemy to przestawić zupełnie, że ktoś żyje i zarabia pieniądze dla hobby, nie dla ludzi, nie dla relacji. Relacje osobowe, jeżeli ktoś w dawnych czasach tak było, że po prostu no, ktoś zakładał rodzinę i to się stawało najważniejsze. Nie było ubezpieczeń, nie było rent, emerytur, więc to wytwarzała się pewna struktura społeczna. Tak jest do tej pory w krajach właśnie arabskich. A u nas, może nie na tą skalę jak w Szwecji, to się wszystko jakby rozdrobniło i każdy sobie rzepkę skrobi, każdy jest właśnie jakby samowystarczalny, a ten jakby nadmiar wolnego czasu pojawia się pustka, która jest realizowana, jest spełniana poprzez takie relacje płytkie, płytkich hobby. Mhm. Tutaj właśnie w ten sposób.
A propos rodziny, słuchaczka pani Ewa napisała. Myślę, że człowiek szczęśliwy w życiu to taki, który ma szczęśliwą, szanującą się rodzinę. Niech w tej rodzinie będzie skromniej, ale wszyscy się kochają i mają zawsze nadzieję, że każdy następny dzień przyniesie nowe niespodzianki. No, z tymi naszymi rodzinami bywa różnie. Chyba nie ma rodziny rodziców naszych, wszystkich pokoleń, jakbyśmy tak sięgnęli, bez wad i idealnych pod każdym względem, idealnej rodziny, ale z drugiej strony patrząc, takie dążenie do tego, żeby nasza rodzina była szczęśliwa, to już i tak dużo chyba.
Jak najbardziej, to znaczy najważniejszą rzeczą jest ten moment, kiedy człowiek jakby wychowuje się do życia w rodzinie. W tej mojej definicji istoty ludzkiej, że jest to istota cielesna, psychiczna, relacyjna albo inaczej społeczno-duchowa. To ta relacyjność, społeczność to jest właśnie jeden z tych czterech filarów. Rodzimy się w rodzinie, w ogóle nie nauczymy się języka. Funkcje poznawcze nasze się nie rozwiną, jeżeli to się nie dokonuje w rodzinie. I w rodzinie dokonuje się również wychowanie do miłości. To znaczy, to musi być prawdziwy majstersztyk. Dziecko musi się urodzić, wiedząc, że jest chciane i że jest kochane, bo jeżeli urodzi się mając choćby pewne podejrzenie, że jest przypadkiem, z kaprysu, a jest różnie w dzisiejszych czasach, rodzą się dzieci pozamałżeńskie, prawda? Ich doświadczenie, mimo że możemy powiedzieć, one nic o tym nie wiedzą, ale doświadczenie tej później, analizują tę sytuację, pewnej przypadkowości, oto znalazło się jako taka igraszka emocjonalna romansu, prawda? Natomiast w tej rodzinie, gdzie jest miłość wzajemna, kiedy dziecko widzi kochających się rodziców, to właśnie wie, że jest czymś, co zostało dane w darze tej miłości. I druga rzecz to właśnie to, że w takiej rodzinie kochającej się jest w stanie pojawi się taka delikatna równowaga, że dziecko musi odczuwać, że jest jedyne, niepowtarzalne, kochane bezwarunkowo, nawet gdyby coś złego zrobiło, prawda? Ale z drugiej strony też właśnie musi być pewien czynnik zakazu i nawet pewnego skarcenia. To w takiej strukturze pełnej kochającej się rodziny tą równowagę zapełnia kochający ojciec, bardziej surowo, i mama, ale ta jest delikatna równowaga i to powoduje ten niezbędny jakby czynnik, który się pojawia w dziecku, takiej ufności, że jest w tym świecie wrogim, pełnym różnych niebezpieczeństw, pojawia się struktura takiego prazaufania. Jeżeli tej struktury prazaufania nie ma, to dziecko bądź właśnie popada już później w okresie dorastania, w depresję, albo w tak zwane szukanie fałszywego potwierdzenia się. Dlatego relacja rodzinna jest podstawowa. Relacja rodzinna, właśnie bliskość rodzinna, to żeby dzieci się wychowały w kochających rodzinach, to jest rzecz podstawowa i tutaj jest ogromne niebezpieczeństwo tych sytuacji, kiedy duża część małżeństw rozpada się. Wskaźnik rozwodu w Polsce wzrósł w sposób bardzo znaczny. Niektórzy mówią 25-30% małżeństw się rozwodzi, więc te dzieci potencjalnie będą przeżywały różne dysfunkcje wewnętrzne, różne jakby zranienia z tej racji, że nie było tego wewnętrznego umocnienia. Natomiast możemy powiedzieć jeszcze inaczej, bo nie wszystkie osoby zakładają rodzinę. Nasza słuchaczka mówiła tutaj, czy ktoś założy rodzinę, czy też nie. To no, zależy od pewnych jakby decyzji, ale też ja myślę, że w tej dziedzinie wyborów życiowych, pracy, małżonka, żony, wiele też jest czynników od nas niezależnych. Niektóre osoby no, nawet właśnie tu chciałyby, bardzo mają taką jakby potrzebę, ale życie się układa inaczej i tutaj jakby też możemy powiedzieć, czy ich życie jest bezsensowne. Nie, oczywiście. Tutaj tam, gdzie jest niebezpieczeństwo, jak mówi Helderlin, tam też jest pewien ratunek. Tutaj Bóg podpowiada nam, prawda, jakie są możliwości właśnie wykorzystania swojego potencjału, jak wykorzystać tą samotność do rozwoju swojego człowieczeństwa. Tutaj właśnie znowu wracamy do tego punktu, to pytanie, czemu się układa tak mój los, a nie inaczej, szczególnie w tym wymiarze rzeczy, na które jakby nie mam wpływu, pewnych rzeczy, że właśnie dotyczące choroby, ktoś nas zostawił. Nie ma lepszego sposobu jak przemedytowanie przed obliczem trójjedynego Boga tej swojej sytuacji, żeby uzyskać odpowiedź. Mamy rozwiązania jakby psychologiczne, to znaczy to cierpienie, ten smutek z powodu samotności, którego doświadczamy, może spowodować, że troszeczkę zdecydujemy się na takie rozwiązania bardziej płytkie, no, rzucić się wir, przede wszystkim nie być samotnym, prawda, znaleźć jakiś sens, jakieś hobby, ale jeżeli wytrzymamy ten strach i ten lęk i, że tak powiem, wejdziemy troszeczkę głębiej w medytację, jaki jest sens tego wszystkiego właśnie, przemyślimy to w rozmowie z mądrym przyjacielem, z jakimś przewodnikiem duchowym, z księdzem, to możemy jakby odkryć, że tam jest zaproszenie do czegoś większego, do czegoś bardziej znaczącego. Nie wszystkie rzeczy, które sobie zaplanujemy, jeżeli się no, spełnią, to jest nasz los. Właśnie obecny papież Benedykt XVI bardzo chciał być naukowcem, takim właśnie molem książkowym, ale to mu się nigdy, prawda, nie udawało, bo co rusz dostawał pewne funkcje. Kiedy został biskupem Monachium, to już za 4 lata Jan Paweł II zaproponował mu funkcję prefekta do spraw kongregacji wiary później. I w wielu innych sprawach jest podobnie.
Powrócimy do rozmowy. Teraz posłuchamy zespołu Gorycy Orkiestra.
Świat ludzkich uczuć.
Nie rozglądaj się, bo wokół nie ma nic. Za oknami wszystko znikło, nie ma nic. Nie ma sekund, nie ma godzin, nie ma dat. Jakby ktoś wyłączył z prądu cały świat. Telefony głuche milczą, nie ma nic. Z myśli co przemknęła nagle, nie ma nic. Nawet burza poszła w diabły, przespać gniew. Tylko serce w swoim rytmie tłoczy krew. Nie ma nic oprócz nas, zwolna są. Yeah. trzeba z życia zniknąć, żeby żyć. Czasem siebie w głąb przeniknąć, żeby żyć. By na nowo umieć dostrzec, co się ma. Życie przecież taką krótką chwilę trwa. Nie ma nic oprócz nas, skąd nas sączy się czas.
Doskonałe, w aureoli tęczy, pokłon chęcą.
mikrofon, powracamy do rozmowy. Kogo witamy?
Szczęść Boże, Bożena z tej strony.
Pani Bożeno, jak to jest z tym udanym życiem?
Pani Aniu, ja się odniosę do jednego z telefonów, które właśnie było na początku. Na pewno zdrowie, prawda? Do tego udanego życia jest potrzebne. Ale również taka bardzo istotna rzecz, która wielu osobom ucieka. Umiejętność cieszenia się z tego, co się ma. To znaczy inaczej. Cieszyć się, umieć się cieszyć z sukcesów swoich, ale i innych. Osób trzecich, osób obcych. Niezazdroszczenie. Bo często wiele osób zżera zazdrość od środka i im zatruwa życie. I to jest tak nagminne, że aż człowiekowi ciarki przechodzą. I kolejna sprawa taka, no może nie najważniejsza, ale dla mnie przynajmniej najistotniejsza, o czym też już jedna z pań mówiła, to umiejętność radości, czy raczej umiejętność bycia radosnym i szczęśliwym z bycia z osobą, którą się kocha. To znaczy inaczej, nie bycie przy kimś, czy też manie kogoś przy sobie, tylko bycie z nim, prawda? Zakładając, że jest to małżeństwo, ja obserwuję niestety u wielu znajomych taką sytuację, że ktoś jest przy kimś i cierpi z tego powodu. To znaczy jest gdzieś tam stłamszony, prawda? Bo ktoś go przytłacza swoimi żądaniami, oczekiwaniami i nie wiem czym jeszcze. Natomiast no, jest kilka małżeństw zaledwie, które są wzajemnym uzupełnieniem siebie. To znaczy, decyzje są podejmowane naprawdę wspólnie, nawet jak się pokłócą, prawda? To jest potem odwaga powiedzenia, wiesz co, miałeś rację, wiesz co, to ty miałaś rację. Ponadto są to partnerzy w stuprocentowym tego słowa znaczeniu. Nie ma czegoś takiego jak wyzyskiwanie, w sensie ty akurat nic nie robisz, więc idź coś tam zrób, idź obierz kartofle, no bo ty na przykład nie zarabiasz, ja zarabiam więcej, więc ty musisz mi tutaj to i tamto, nie ma czegoś takiego. I tutaj wypadałoby uderzyć w ton pod tytułem zarabianie w małżeństwie. To jest rzecz, która niszczy najbardziej udane związki, bo ludzie nie pamiętają, że fortuna kołem się toczy, prawda? I na przykład jak żona więcej zarabia, to jest to ciągle wspólna kasa. Mąż nie powinien się nawet przejmować, bo generalnie za pół roku ona może w ogóle nie zarabiać. I tak było na przykład w przypadku mojej cioci, prawda? Ona w pewnym momencie bardzo dużo zarabiała. Wujek nawet tam nie kręcił nosem, natomiast od 4 lat jest sytuacja, że ona w ogóle nie zarabia, jest na jakimś tam zasiłku biednym, a on utrzymuje wszystko i też nie ma problemu, są oboje naprawdę szczęśliwym małżeństwem.
Znaczy ja myślę, że tutaj kwestia po prostu nie walczenia o tą swoją pozycję nadrzędną w związku.
Tak, dokładnie. I to jest chyba podstawa udanego życia, udanego powodzenia właśnie.
Ależ pani bardzo lubi, przepraszam, tak? Lubicie takie właśnie uszczegółowiania. To znaczy ja myślę, że nie da się sprowadzić udanego małżeństwa do jakichś takich właśnie czynników typu właśnie kto ile zarabia. Właśnie prawidłowe małżeństwo musi być na jakiejś podstawowej relacji właśnie zbudowane. Właśnie to musi być miłość. Na pewno nie tylko uczuciowa w tym wymiarze duchowym, prawda? I na czymś jeszcze.
Ogólnie, to prawda, mówimy ogólnie, natomiast to są szczegóły, które naprawdę związki niszczą. A jak pan już mówi o miłości, mnie uczono przez wiele lat, że miłość to nie jest branie dla siebie, tylko raczej dawanie. Dawanie siebie drugiemu. I chyba na tym powinno bazować małżeństwo, a nie jak mówię, obserwuję niestety w wielu związkach, aby do siebie.
Ale tam jest jakaś wada początkowa, jakiś brak, jakaś anomalia wcześniejsza, która już była, dopiero ta sytuacja, jakieś nieproporcjonalności w zarobkach, czy jedno...
Znaczy nie, zarobki to jest już jeden ze szczegółów, prawda? No bo...
Który to ujawnia, prawda?
Tak, pani Ania słusznie zauważyła, że nadrzędność, prawda? Robienie z siebie nadrzędnej osoby w związku, no to jest po prostu jeden zasadniczy błąd i główny błąd, który no po prostu zniszczy związek. Także miłość musi się tego błędu wystrzegać. Takie jest moje zdanie. Tak zresztą pani Ania też powiedziała, że właśnie, no niestety, partnerzy w małżeństwie to partnerzy.
No właśnie, to chyba jest najtrudniejsza sprawa w życiu, relacje z tą najbliższą osobą, bo tak naprawdę chyba pieniądze to taka sprawa nabyta, a jednak relacje z mężem, żoną to podstawa, bo gdy tu się zaczyna sypać, to reszta nie ma znaczenia.
Dokładnie, dokładnie. Znaczy, pani Aniu, ja nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby żona wykrzyczała mężowi: za mało zarabiasz, albo oni: ty za mało zarabiasz. O Jezu, to jest nie do pomyślenia po prostu.
No to takie konflikty powstają, gdy wykształcenie tu bierze też górę. No jedno na przykład ma wyższe wykształcenie, drugie ma na przykład średnie i tu jest też często problem.
Dla mnie jest bardzo ważne pytanie, czy tą cechę można wyśledzić wcześniej właśnie? Czy to są pewne znaki, że tak będzie?
Prawda? No pewnie, że tak, oczywiście.
Bo to jest wtedy pocieszające, że właśnie, bo to byłoby strasznie, gdyby właśnie można było się tak zakamuflować i dopiero wtedy...
Nie, ponieważ, o, jak już pan to właśnie poruszył sprawę, zapomniałam o jednej ważnej rzeczy. Chyba właśnie sedno udanego życia i szczęśliwego to jest to, żeby nie musieć się przed drugą osobą ukrywać, przed tą najbliższą, żeby nie musieć się kamuflować. Tylko żeby ta osoba znała nas od głębi, że tak powiem, i żeby wiedziała, że to my jesteśmy ci prawdziwi, że nigdy nie powiemy: ej ty, coś tam, mi się to nie podoba w tobie, przed ślubem byłeś taki, a teraz masz się zmieniać. Nie. Po prostu właśnie to, żeby się nie kamuflować.
Święte słowa. To jest moje prawo psychologiczne, które sformułowałem, że najgorzej jest udawać w okresie narzeczeństwa,
tak,
że jest się lepszym,
tak,
niż jest. Właśnie to jest podstawowe źródło jakichś niepowodzeń później.
No to jest chyba na wyjściu trochę błędne mniemanie, że jak będę udawał, że jestem świętszy niż jestem, to sobie poradzę w życiu i wszyscy będą mnie kochać. To jest...
Aha, i dziewczyny tak samo.
No
tak
właśnie. To
jest
długo się nie da nosić maski.
No właśnie, odradzamy, nie nosimy, jesteśmy naturalni.
Pani Bożena, ja jeszcze tutaj wrócę do tego, co pani powiedziała przed tym o relacjach. Mówiła pani o tym, że cieszyć się z tego, co się ma, nie zazdrościć innym. Z tego się bierze też bardzo dużo naszych nieszczęśliwych myśli, nazwałabym to.
No tak.
W momencie, kiedy pojawia się i zazdrość w związku, i zazdrość tego, że sąsiad ma, a ja nie mam.
Tak, i autentyczną wrogość wtedy. Prawda? Dlaczego on, a nie ja?
No właśnie, i my zazdrościmy, a nie zastanawiamy się nad tym, że sami siebie unieszczęśliwiamy, myśląc o tym, co ktoś ma, a czego ja nie mam.
Ale pani Aniu, to nad tym się ludzie nie zastanawiają, prawda? Nie zastanawiają się, że ktoś być może więcej pracuje, to ma więcej. Ale też nie zastanawiają się, że owszem, ty mniej pracujesz, ale masz czas dla rodziny, a ten ktoś widzi żonę 5 godzin na dobę. Może. Bo zasuwa, jak motorynka, prawda, naokoło. Nie widzi dzieci, nie ma czasu zająć się dziećmi, coś za coś. Nie ma nigdy równowagi. Także gdyby się ktoś tak głębiej zastanowił, to nie powinien aż tak zazdrościć, tylko powinien się cieszyć, że jemu się udało. Ale mi też się udało. Także to chyba w takich relacjach sąsiedzkich też ma wielkie znaczenie. Znaczy, już tutaj uogólniam to sąsiedztwo, ale to nawet w rodzinach widać, prawda, wielopokoleniowych, czy jeżeli jest ktoś odnosi sukces, prawda, mój brat cioteczny, czy moja siostra cioteczna, ja się z tego cieszę, się naprawdę umiem cieszyć. Ja ich wychwalam pod niebiosa przed wszystkimi dookoła. A natomiast skądinąd wiem, że gdzie indziej to jest tak, że co tam moja rodzina najgorsza. Nie, po prostu trzeba, jeżeli naprawdę ktoś osiąga sukces i jest dobry, to trzeba o tym mówić. Trzeba mówić, trzeba się z tego cieszyć, przede wszystkim wewnętrznie się z tego cieszyć.
Ja się z panią zgodzę. Pani Bożeno, ja bardzo się cieszę, że pani zabrała głos w naszym temacie. Sporo tych, ja tutaj sobie tak przyznam, że sporządziłam listę takich drobnych wskazówek od państwa, które sprawiają, że życie może być udane. Pani Bożeno, pani dostarczyła mi kilku takich punkcików.
Dzięki pani Aniu, ale pan naszego właśnie z tym kamuflażem przypomniał to, o czym chciałam naprawdę najbardziej powiedzieć. Zero masek.
Dziękuję bardzo. Pani Bożena, proszę zostawić nam adres.
Pozdrawiamy, dobrej nocy.
Panie Leszku, tutaj wspomnieliśmy trochę o tym sukcesie, zazdroszczeniu i tak dalej, o tej walce czasem w związku a propos zdobywania pieniędzy. I w tej ankiecie pieniądze były przed relacjami z innymi ludźmi, wymieniane częściej niż zaraz po zdrowiu tak naprawdę. Dobrobyt to chyba to, do czego dąży większość ludzi. Co ciekawe, praca była na dalszym miejscu, więc tak jak tutaj rozmawialiśmy poza anteną, wynika z tego, że chcemy mieć pracę, ale niekoniecznie taką, która nas satysfakcjonuje i przynosi nam radość, tylko taką pracę, która nam przyniesie pieniądze.
Myślę, że tu jest słuszna uwaga. Przesunął się ten punkt ciężkości z takiego właśnie myślenia o pracy jako pewnej realizacji, pewnego zainteresowania, sprawienia przyjemności w tym kierunku, że praca no, musi dostarczać przede wszystkim pieniędzy do życia. A to życie to, że powiem, rozumiemy w sposób no, jak najbardziej szeroki. Czyli duża część ludzi odpowiedziałaby bez żadnych problemów, że potrzebuje właśnie pracy, nawet ciężkiej pracy, niekoniecznie interesującej w sensie takim, że sprawia przyjemność, ale żeby dostarczała jak najwięcej środków do życia. Później troszeczkę sytuacja jest bardziej dramatyczna, kiedy zapytamy kogoś, a no, co ma na myśli mówiąc o tym życiu? No to przede wszystkim tutaj już wychodzi natura człowieka zbyt pewnego siebie, natura człowieka XXI wieku, który chce podróżować, chce zmieniać, doznawać przyjemności zmysłowych. Już go nie zadowala właśnie to, że są potrzeby podstawowe zapełnione. Już tutaj się pojawia bardzo dramatyczny nadmiar i tu jest właśnie wielka skaza cywilizacji zachodniej, może się to dla nas skończyć jakby tragicznie. Chcemy te pieniądze wykorzystywać nie, żeby nasze kolejne dzieci miały co jeść, żeby pojawiało się ich najwięcej, tylko właśnie, żeby podróżować, żeby doznawać najróżniejszych doznań związanych z podróżą. To nie są już podróże typu pielgrzymki, żeby oddać cześć Bogu, hołd, tylko właśnie wyrafinowane podróże do Puszczy Amazońskiej, żeby doznawać wyrafinowanych wrażeń, jakieś połączone z pewnym ryzykiem. Jest to specyficzna sytuacja XX na zachodzie, u nas może jakby XXI wieku. Kiedyś tak nie było, kiedyś nie podróżowano bez powodu, podróżowano właśnie w interesach. Teraz właśnie podróżuje się dla rozrywki jak najczęściej. To powoduje, że dynamika demograficzna krajów arabskich jest zupełnie inna. Czyli pieniądze są wykorzystywane przede wszystkim dla budowania swoich doznań. Nie są to, niekoniecznie muszą to być doznania zmysłowe, ale właśnie, żeby to ja, żeby te pragnienia poznawania świata zostały zaspokojone. Tak jak gdyby po prostu człowiek był rzeczywiście w stanie nasycić się tym. Świat jest ogromny. Jest to właśnie przestrzeń sztucznych potrzeb. Te sztuczne potrzeby są też budowane sztucznie przez rynek mass mediów, reklama dotyczy nie tylko przedmiotów użyteczności, ale właśnie to musi być najlepszy samochód. Biura podróży reklamują wycieczki. Tutaj odnośnie jeszcze zazdrości, no natura człowieka, natura ludzka po grzechu pierworodnym jest właśnie taka, jak ten archetyp Kaina i Abla, że to jest podstawowy czynnik. Człowiek zazdrości. Dlaczego? Tu myślę, że to właśnie w swoich katechezach często podkreśla nasz ksiądz biskup ordynariusz, że człowiek po grzechu pierworodnym nie czuje tej miłości ojca, czuje pustkę i chce tą pustkę zapełnić, chce żyć, a chce żyć w taki sposób, jak wyobraża sobie, że przyniesie mu to szczęście. I tutaj te statystyki właśnie, żeby być bogatym, podziwianym, mieć dużo pieniędzy i jeżeli dzięki łasce, dzięki jakby Chrystusowi człowiek nie jest w stanie wejść w inną logikę, to po prostu jest to nieuniknione, że tutaj pewne apelowanie do umiaru, tak jak troszeczkę filozofowie jeszcze przedchrześcijańscy, żeby było umiarkowanie, żeby był właśnie pewien umiar w tych dążeniach, praktycznie obecnie nie jest możliwe. Ten ruch w mass mediach tak jest ogromny, reklama jest tak ogromna, kształtowanie opinii poprzez kolorowe, tanie pisma, że już ten umiar, żeby wystarczało, żeby były potrzeby minimalne. Myślę, że sama ta dynamika naturalnego takiego umiaru jest niewystarczająca. Musi człowiek coś odkryć ważniejszego, że jednak żyje, jest tylko stworzeniem, żyje te 60, 70, prawda, 80 lat i że i tak no, tego bogactwa nie weźmie ze sobą, on nie do przeniesienia przez bramę śmierci. Czyli kolejny znak, że żeby pokonać tą przypadłość związaną z zazdrością, świetnie pokazane to jest w słynnej bajce Puszkina o rybaku i złotej rybce. Jeżeli pewne potrzeby materialne są zaspokojone, człowiek oczekuje coraz jakby więcej, że to wytwarza się błędne koło, które może być właśnie przezwyciężone dzięki łasce, dzięki wglądowi, że jestem stworzeniem, że nie muszę tak bardzo jakby zabiegać, bo i tak moje życie nie zależy od tego, co posiadam. A proszę zobaczyć, jakie są trudne czasy, kiedy jesteśmy bombardowani, jeżeli będziesz właśnie żył uważnie, jeżeli będziesz miał więcej pieniędzy, jeżeli będziesz robił badania, to będziesz żył dłużej, prawda? Firmy farmaceutyczne. I tutaj właśnie jest połączenie. Ja nie mówię, żeby nie diagnozować się, nie robić badań profilaktycznych, ale jeżeli one zostaną ustawione w ten sposób, że od ciebie zależy twoje życie, wytwarza się pewna taka otoczka psychologiczna niebezpieczna, że ja jestem właśnie panem swojego życia całościowo. Jeżeli będę miał właśnie dużo pieniędzy, to i opieka zdrowotna i będę właśnie dłużej żył i będę szczęśliwszy. To po prostu są pewne rzeczy jakby nieuniknione. One w dawnych czasach, kiedy człowiek żył w większości właśnie w środowiskach wiejskich, nie było tych środków masowej komunikacji, to nie było, mógł się bardziej łatwiej wyciszyć. Teraz w sumie, żeby osiągnąć pewien sens życia, pewną zgodność, zaakceptować swój los, bo tutaj właśnie bardzo ważną rzeczą jest, tu pani bodajże Bożena mówiła o tym, żeby właśnie zgodzić się na swój los, zaakceptować swój los. W XXI wieku jest to o wiele bardziej trudno, bo te możliwości porównywania z innymi i te porównywania z innymi to nie są to już życiorysy świętych. Proszę zobaczyć, czytałem o tym, że bardzo duża część ludzi, około 50% osób, to w Stanach Zjednoczonych były badania, jest uzależnione od interesowania się życiem gwiazd. Że to wytworzono taką sztuczną potrzebę, że człowiek autentycznie jest niezadowolony, czegoś mu brakuje, jeżeli właśnie w jakimś piśmie nie poczyta, jest w stanie, chce się na tym skoncentrować. A ta koncentracja do czegoż prowadzi? To jest po prostu w dużej mierze pewna zazdrość, pewna, nie wiem, może cieszenie się. I wychodzą najgorsze momenty, cieszenie się ich jakimiś problemami. To nie są życiorysy, które kontemplujemy, żeby nas budowały. To nie są jakby życiorysy świętych. Dlatego sytuacja odnajdywania pokoju serca, o którym pan Krystian na samym początku mówił, jest trudniejsza.
Ja jeszcze tylko powrócę do tego tematu a propos dobrobytu i bogactwa. Czasami chcemy mieć więcej pieniędzy, chcemy, żeby nam się lepiej powodziło, ale tak naprawdę nie robimy nic w tym kierunku, bo na przykład nie zaczynamy od najprostszej rzeczy, czyli na przykład o prośbę o podwyżkę, bo się boimy, bo nie wiemy, jak przeforsować tą swoją prośbę i tak naprawdę stoimy w miejscu i narzekamy, że życie jest dla nas niesprawiedliwe, że zarabiamy mniej niż inni, a przecież tak bardzo się staramy. I tutaj też taka blokada wewnętrzna nas chyba troszeczkę powstrzymuje przed osiągnięciem tego no, większego może zadowolenia.
Część osób rzeczywiście mogłaby troszeczkę, ale nie na dużą skalę, jakby tak no, to zmienić, popracować nad taką większą asertywnością. Chociaż muszę powiedzieć, że większość osób, które apeluje o tą asertywność, o większą przebojowość w życiu, to po prostu ma pewne czynniki wrodzone, nie muszą się tego uczyć. A ta pewna część osób w jakiś sposób zakompleksionych, z jakąś nieśmiałością, dobrze by było, gdyby spróbowali poprzez jakąś formę rozmowy z kimś bliskim i im życzliwym tą cechę spróbować przezwyciężyć. Oczywiście też, gdy takie działanie, prośba o podwyżkę, no, nie przyniesie jakby sukcesu, żeby również no, nie traktować to jako klęski, ale dużo rzeczy w tej rzeczywistości społecznej jest takie, że no, przynajmniej 1/3 pewnych naszych działań, możliwości jest uzależniona od naszych działań. Tu to się kłania słynna modlitwa o pogodę ducha, bardzo modna w ruchu anonimowych alkoholików. Może daj mi pogodę ducha, bym pogodził się z tym, czego nie jestem w stanie zmienić, odwagę, abym zmieniał to, co jestem w stanie zmienić, i mądrość, żebym odróżnił jedno od drugiego. To właśnie to rozpoznanie, co zależy ode mnie, prawda, co jest moim lenistwem. Są pewne rzeczy, że rzeczywiście jesteśmy w stanie zmienić pewną organizacją czasu, ale żeby nie czynić tego pewnego takiego hasła podstawowego, bo tutaj też jest takie niebezpieczeństwo. Ja bardzo nie lubię pewnego uogólniania, gdzie mówimy kowalem swego losu, każdy bywa sam. Jest właśnie jakaś takie pragnienie u osób liberalnych z kręgów jego marzenia o tym, żeby właśnie na początku XXI wieku wskrzesić właśnie to, co było w Ameryce w XIX wieku, kiedy nie było żadnych zabezpieczeń społecznych. Każdy, kto właśnie tam przyjeżdżał, miał los w swoich rękach. Tutaj w tej części Europy nie da się tego uczynić, prawda? Bo tu mówimy, żeby dać ludziom wolność, właśnie żeby państwo się nie interesowało większością osób, że różne takie działania socjalne, osłonowe to tylko rozleniwiają człowieka, że kowalem swego losu każdy bywa sam. Tu jest właśnie pewna prawda, ale to jest tylko część prawdy. Nie możemy tego czynić pewnego takiego prawidła absolutnego.
Te wszystkie sprawy, o których powiedzieliśmy, składają się na to nasze udane życie, ale również te wszystkie niepowodzenia, wbrew pozorom, również pomagają nam ułożyć sobie to życie w miarę szczęśliwie, chociaż tak naprawdę te niepowodzenia w pierwszym momencie wydają nam się totalnym nieszczęściem i taką przeszkodą ku szczęściu, na drodze ku szczęściu. My chyba czasami sobie nie zdajemy sprawy, że niepowodzenia czy te rozczarowania są takim ukrytym błogosławieństwem.
Właśnie niepowodzenia naszych przedsięwzięć skutkują kryzysami. Właśnie w języku japońskim słowo kryzys jest oznaczone za pomocą dwóch znaków. Jeden to jest znak oznaczający no, cierpienie, ból, smutek, a drugie otworzenie nowych możliwości. Jest oznaką, że tak powiem, pierwszego rzędu, pierwszej miary, mierzenia naszej dojrzałości, w jaki sposób zmagamy się z kryzysami. Czy kryzysy, pewne niepowodzenia powodują w nas taką całkowitą destrukcję, depresję, czy też otwierają przed nami jakąś taką dzielność życia. Kryzysów nie powinniśmy się bać i do każdego kryzysu, każdego niepowodzenia możemy właśnie podejść w sposób taki dwojaki, naturalny i może nawet nadprowadzony naturalny, to jakby spróbować wykorzystać tą naturalną dzielność człowieka, tą cnotę, która jest dana naturze człowieka, męstwo. Oczywiście musimy nad tym też popracować, to męstwo, w jaki sposób naszą mężność, odwagę kształtuje nasze wychowanie, nasze doświadczenia życiowe, ale taką dzielność życia, męstwo, pewną ufność daną z natury możemy kształtować, a ten czynnik nadprzyrodzony to otwiera nam niezmierzone perspektywy. Ten czynnik nadprzyrodzony, którego się nigdy nie powinniśmy wstydzić, nie powinniśmy go jakby unikać, to, że jesteśmy dziećmi Boga i wszystkie nasze włosy na głowie są policzone, że nic nam się nie może stać właśnie, że Bóg się opiekuje nami, jest doświadczeniem tak samo podstawowym. I to nie jest jakieś no, głoszenie ucieczkowości, jakiegoś takiego taniego pocieszenia. To jest właśnie prawda Ewangelii, że tam się otwierają perspektywy dzielności innego rodzaju, już niezwiązanej z cnotą męstwa, taką ludzką cnotą, bo ta ludzka cnota męstwa to różne są okoliczności, każdy ma różny temperament, różną drogę życia. Natomiast te cnoty nadprzyrodzone, związane z ufnością w stosunku do Boga, może to być umacniane właśnie w życiu sakramentalnym, to budowanie tej nadziei na wierze, nadziei i miłości. Tutaj jest, tylko oczywiście to tak może zabrzmieć właśnie teoretycznie, ale kryzys wielu osobom uświadomił, pomógł, rzucił pewne światło na ich życie. Jeżeli człowiek się zbytnio nie bronił, jeżeli zbytnio się w siebie nie zamykał, czasami nawet i ta dzielność naturalna może, jeżeli ktoś ma jej jakby za dużo, to ten kryzys tak tylko się lekko rozpłynie i nie zostaniemy dotknięci jakąś właśnie jakimś światłem, jakąś prawdą głębszą. Oczywiście tutaj są przypadki indywidualne, tutaj, że tak powiem, sugerowanie komuś jakiejś dzielności, jakiegoś męstwa w obliczu, co jest tajemnicą losu każdego z nas. Nigdy nie możemy jakoś tak komuś nakazać bycia mężnym, dzielnym. To jest tajemnica, która odkryje się w medytacji indywidualnej, w rozmowie z Bogiem, jako pewna inspiracja Ducha Świętego. Jak zmierzyć się z moim losem, jak przyjąć ten los w postaci, kiedy on się ujawnia, w postaci krzyża, to nigdy z tego nie możemy zrobić, zlogizować, właśnie uczynić jakimś takim prawidłem, prawem natury. Tak zresztą, jak się to dokonało w życiu Pana Jezusa, że właśnie to było pewne wydarzenie, pewien znak, a z tego nie możemy uczynić jakiegoś takiego prawa. Każdy odkrywa to w indywidualnej relacji do Boga w swoim życiu, ale warto właśnie podkreślić, żebyśmy się tej drogi, tej możliwości nadprzyrodzonej zmierzenia się z naszym bólem, z naszymi niepowodzeniami nie bali, bo to jest tutaj nie dość podkreślania tego faktu, gdyż dzisiejszy świat stawia taką tamę milczenia, pewnego zasłaniania tych doświadczeń jakby trudnych. Jeżeli się mówi w mass mediach o doświadczeniach trudnych, to najczęściej o tej właśnie takiej dzielności jakby życiowej. Podobają nam się osoby niepełnosprawne, które w jakiś sposób mają taką werwę życiową, nie? Gdzie właśnie odnajdują swoje miejsce i bardzo dobrze i właśnie cieszymy się z tego powodu, ale nie wszystko da się przezwyciężyć na sukces, wymierny sukces. Niektóre rzeczy zostają ukryte, to pewne niepowodzenie, jaka klęska towarzyszy nam przez długi czas, a ta druga dziedzina tego otworzenia się na Boga, na wolność tą nadprzyrodzoną, na wiarę, nadzieję, miłość powoduje, że właśnie nawet w tak zwanym, mówiąc po ludzku, niepowodzeniu ujawnia się życie. I to jest właśnie jakby tajemnica Ewangelii. Jej nie można nikomu narzucić, ona istnieje i są świadkowie tej Ewangelii.
Nasza audycja już dobiega końca. Ja sobie tutaj wypunktowałam te wszystkie rady, które Państwo nam tu podesłali, jak sprawić, żeby nasze życie było udane. Ważny jest spokój serca, bliskie osoby, dobra praca, zdrowie, cieszenie się z tego, co się ma, nie zazdroszczenie innym, prawidłowe relacje z partnerem życiowym i nieudawanie przed kimś czegoś. To wszystko jest na pewno bardzo ważne. No nie zdradzimy Państwu na pewno tego wielkiego sekretu, jak sprawić, żeby nasze życie było udane. Mam nadzieję, że na parę rzeczy zwróciliśmy Państwa uwagę i może coś w Państwa życiu jest do zrobienia w tych tematach. Ja dziękuję za Państwa uwagę. W studiu gościłam psychologa pana Leszka Sidoruka.
Dziękuję bardzo. Dobrej nocy z Bogiem.
Konformizmu, stukot butów anarchizmu. tak z worka wyjdą. Czy to dla ciebie mroczne wiry zmysłów na śmierć z to pomysłem? Przy słowie prawda cudzysłów, czy to dla ciebie?
Ludzkich uczuć.